tym, że chcemy w jakiś sposób zrozumieć wnętrze naszych kościołów i to wszystko, co tam się znajduje w środku. No i ja przybrałem taką metodę, żeby sięgnąć jak najdalej się da do synagogi, do kościołów w starożytnej Syrii i do kościołów w Rzymie. No i zacznijmy od synagogi. Kościół, tak jak już powiedziałem, on się nie wziął znikąd, tylko się urodził. Jest takie ładne sformułowanie, że się Kościół urodził w łonie narodu wybranego. Narodził się w łonie Izraela. I te wszystkie figury Starego Testamentu, jak lud Boży, ten lud, który otrzymuje prawo na Synaju, ten lud, który idzie, pielgrzymuje przez pustynię, potem po wygnaniu ta reszta, która ocalała, która nie została wzięta do niewoli, która przetrwała, trzoda, którą zajmuje się pasterz, te wszystkie obrazy, one są zapowiedzią no, Kościoła. I tego Kościoła, który się ujawnia, który wychodzi z tego swojego pomieszczenia, z tego swojego wnętrza. On wychodzi na zewnątrz w dniu Pięćdziesiątnicy rozpalony przez Ducha Świętego. Zanim powiem coś o synagodze samej, to chciałbym powiedzieć coś o Wieczerniku. To jest, myślę, no, uzasadnione, dlatego że tam się Kościół narodził i tam się Kościół właściwie rozpoczął. Miejsce pierwszej Eucharystii też wiadomo. I czy to wnętrze, czy ta sala duża, usłana i gotowa może mnie nauczyć czegoś o mojej modlitwie, czy może mi jakoś pomóc w modlitwie. No właśnie, jest to sala duża, usłana i gotowa. Tak mówi Marek. Łukasz właściwie nie wpisywałem tego, bo powtarza to, że jest dużą i gotową salą, a Mateusz nic nie mówi o Janie Świętym, nie wspominając na temat tego, co to była za sala. Więc najwięcej mówi Marek, też Marek, wiadomo, jest najstarszym Ewangelium, jest źródłową dla Mateusza i dla Łukasza. No i tutaj znowu lubię sięgać do tych słów oryginalnych. Wtedy mam takie poczucie, że jednak po coś ta Greka była, że to się jednak po coś przydaje, chociaż potrafię w słowniku coś znaleźć z greckim. No i greckie sala duża to jest anagaion. To jest jakaś taka sala, dosłownie to jest ponad ziemią. Ge to jest ziemia po grecku. No i właśnie też ta Gaja, tak, to jest to źródło. Więc anagaion to jest coś ponad ziemią. Coś, co jest wyżej, coś, co jest na piętrze, na górze. Tak można zrozumieć. Na połacinie, w łacińskiej wersji Marka, jest tam, no przeczytam to po włosku, cenaculum, czyli taka, no właśnie, sala, gdzie się je. Cena, cena, to jest po prostu, no, tak, wieczerza, posiłek, to jest też uczta, no i też to jest takie miejsce, gdzie się je. Po prostu jadalnia. No już tych takich dwóch, tych grecko-łacińskich tej intuicji, myślę, że można całkiem dużo wyciągnąć dla siebie samego, takiej treści z tego, gdzie, w jakim wnętrzu Jezus się spotkał ze swoimi uczniami na ostatnią wieczerzę, gdzie, w jakim wnętrzu rozegrała się pierwsza Eucharystia, że to jest miejsce ponad ziemią. Więc tu znowu wraca ten wątek, który już słyszeliśmy, tego odcięcia się, tej separacji jednak od tego, co ziemskie. Że jest to coś wyżej, jest to coś z trochę innego porządku, z innego świata, ale oczywiście coś, co jest na piętrze, jest oparte o ziemię. I bardzo to podkreślam też jako dominikanin, jako uczeń świętego Tomasza, że nie ma w ogóle, no, ducha, tak, bez materii. Że nie ma naszej wiary, nie ma natury bez łaski. Nie ma naszej wiary bez oparcia się w materii. I też nie ma tej sali na piętrze, gdyby nie było tego parteru, opartego o ziemię. Nie, nie ma też Eucharystii. Można powiedzieć, że Eucharystia ma być tak głębokie i tak wielkie znaczenie i tak głęboki przekaz, ale nie ma Eucharystii bez chleba, bez wina, bez człowieka, tak? Bez tego wszystkiego, co jest do niej potrzebne. To jest do wszystkich sprzętów, bez tego całego budynku. Sala na piętrze, sala na górze, sala ponad ziemią, a jednocześnie gdzieś tam mocno oparta o ziemię, a z drugiej strony jest to miejsce posiłku, czyli zaspokojenia moich potrzeb podstawowych, tego, że ja potrzebuję zjeść, ale też, no, posiłek dla mojego ducha jest na tym wyższym poziomie, skoro to jest sala na wyższym poziomie, no to też na wyższym poziomie mogę tą potrzebę zaspokoić, tą potrzebę głodu, wypełnienia jakąś treścią, wypełnienia jakimś sensem mojego życia. Po prostu spotkania z żywym Bogiem. I tutaj chcę się zatrzymać w takiej intuicji budowania kościołów na wzniesieniu. Bo to tam, gdzie budowano kościoły gdzieś, myślę, w jakichś wioskach, czy po prostu, gdy szukano miejsca na kościół, to bardzo często celowano w takie miejsce jednak na wzgórzu. Oczywiście tutaj mogą być wyjątkiem już potem wszyscy cystersi, którzy potem budowali kościoły. Proszę się przypatrzeć, gdzie są kościoły cystersów w Polsce. One są zawsze przy wodzie, zawsze w dolinie, a benedyktyni są zawsze na górze, na jakimś wzniesieniu. Dominikanie są w mieście przy murze najczęściej. Takie było nasze miejsce, że byliśmy już na samym brzegu miasta, zamkniętego w obrębie muru, ale byliśmy jeszcze w granicach murów i przylegaliśmy często do murów. Benedyktyni poza miastem na wzgórzu, cystersi poza miastem, przy wodzie, w jakiejś dolinie. Ale tutaj na przykład w Poznaniu już sobie tak patrzyłem, no, chociażby na, tutaj, na Stare Miasto, że mamy i franciszkanów na wzgórzu, i mamy świętego Wojciecha na wzgórzu, no kościoły ze średniowiecza, tak, kościoły, które, no, miejsca stare kościołów, czyli też ta intuicja, że kościół ma być wysoko, że Kościół ma być podniesiony w jakiś sposób. Kościół ma, no teraz na nasze, z jednej strony na szczęście jesteśmy w Katowicach Dominikanie, a z drugiej strony przyszliśmy do takiego kościoła, który się niczym nie różni właściwie od pozostałych budynków wokół. Bo właściwie jest i niski, i taki kwadratowy, i tak samo szary. Więc z jednej strony, tak, jako Dominikanie się cieszę, że tam jesteśmy, a z drugiej strony jest to kościół, no, który, wiadomo, powstawał też w takim czasie, że nie można było zbudować niczego większego i w ogóle się tam ludzie cieszyli, że coś mogą zbudować, ale jeśli ktoś będzie kiedyś u Dominikanów w Katowicach, to proszę zobaczyć, że ten kościół nie spełnia w ogóle tej roli, że on się nie wybija, że on się nie wyróżnia, że się w ogóle nie wybija z architektury tam tych kamienic i tych budynków, tych hoteli, jakichś tam biur, które są obok. Ale Kościół tego potrzebuje, żeby chociażby, no, wieża też ma temu służyć, temu podwyższeniu Kościoła, tego, że on ma się wybić. Teraz już Urząd Marszałkowski nowo powstający nam już niestety zasłonił nas, ale jeszcze niedawno z Cytadeli znakomicie było widać nasze dwie wieże. Więc jest to potrzebne też z takich celów i symbolicznych, ale też praktycznych, chociażby to podwyższanie, znaczy tak, podwyższanie prezbiterium, to, że ono jest wyżej, jest nie tylko z celów praktycznych, po to, żeby było dobrze widać, ale też tu jest symbolika, że to idzie w górę, że to idzie wysoko, że to ma nas ciągnąć w górę. Jeżeli kościół jest taki, na, nie wiem, na 5 metrów wysoki, no wiadomo, czasem są jakieś takie kaplice tymczasowe, ale że on mnie przytłacza, a on mnie nie wyciąga w górę, to myślę, też może tego mojego ducha jakoś osłabić. I jest jeszcze jedno, że ta sala, ona jest mega. Mega to po grecku oczywiście duża. I tutaj też jest, myślę, takie ciekawe to, że tu się ma wydarzyć coś wielkiego. To jest sala duża, przecież tam było tylko raptem kilkunastu mężczyzn na tym posiłku. To jest sala duża, bo tam się wydarza coś bardzo wielkiego. Ma się też zmieścić, tam w Eucharystii się mieści wszystko, co jest. Wiadomo, że ja teraz jakby szukam tego, jakby takiego duchowego rozumienia tego, że ta sala jest duża. Ale myślę, że warto też takie słowa wychwytywać, że wieczernik rozegrał się w dużej sali. Że to ma być coś takiego, że ma pomieścić wszystko. Bo tam jest ta krew, która tam się dzieje, ona jest wylana za wielu. My to rozumiemy oczywiście jako za wszystkich. No dobrze, więc tyle wstępu o wieczerniku. Żeby mówić o synagodze, to muszę najpierw takie coś rozróżnić, że może być takie przekonanie, jeśli ktoś z Państwa kiedyś coś o tym czytał, albo kiedyś coś o tym słyszał, że właśnie już wspomniana świątynia w Jerozolimie, ta Salomona i potem Heroda, że tam był kult, że tam były rytuały, że tam było właśnie te zażynanie baranków, a w synagogach to były takie trochę domy kultury, w których odczytywano Słowo Boże, no bo było za daleko do Jerozolimy. Więc tylko był rytuał i kult taki prawdziwy w Jeruzalem, a synagoga była tylko miejscem takiego biernego odczytywania, takiego właściwie takiego substytutu, no nie mamy nic innego. Autor, na którym ja się tutaj głównie opieram, Louis Bouillet, on jednak się nie zgadza z taką tezą i pokazuje, że to tak nie jest, że jednak jeżeli jakaś wspólnota się gromadzi w jakimś pomieszczeniu, w jakimś wnętrzu i zaczyna w imię Boże czytać i komentować to Słowo Boże, to to jest dla nich spotkanie z Bogiem. Że to jest tak samo prawdziwe, jak to święte miejsce, które tam jest w Jerozolimie, jak ta Arka, która tam jest. Zresztą o tej Arce za chwilę wszystko powiem. Ale chciałbym to podkreślić, że dla nich, dla Żydów, synagoga nie jest tylko takim... Przyznam, że nie wiem tutaj od razu, jak to wygląda w tej chwili, kiedy świątyni nie ma. Jakie jest teraz współczesne rozumienie i teologia tego, ale mówimy o takim miejscu, kiedy powstaje Kościół, kiedy chrześcijanie przejmują synagogę, kiedy oni się zaczynają gromadzić w synagogach, że Synagoga nie jest tylko takim miejscem odczytywania Słowa Bożego, ale jest też miejscem spotkania z żywym Bogiem. No bo jeżeli czytam Słowo żywego Boga, to to jest spotkanie z Nim. To jest prawdziwe. To jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest ten namiot spotkania. Jeśli ktoś jest z Oazy, to od razu mu się uruchamiają porównania, bo ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel tego ruchu, nazwał tą metodę czytania Słowa Bożego właśnie namiotem spotkania. Bardzo, myślę, bardzo mądra intuicja. Tam jest wysłuchiwanie Tory, żywego słowa. Dla nich Tora jest żywa. Dla nich Tora jest kimś, a nie zwojem tylko. Więc w pośrodku synagogi, to są obrazki. Tutaj jest kilka wersji, bo on tam opowiada o kilku możliwościach ułożenia synagogi. Myślę, że tutaj wszystko się uda zorientować, o czym mówię. Stoi, czy też właśnie jest usytuowana katedra Mojżesza. Tak to się nazywa. Zresztą w Ewangelii Pan Jezus mówi, że na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i w prawie, nie słuchajcie ich. Tak mniej więcej Pan Jezus mówi w 23 rozdziale Mateusza. Co to jest ta katedra? No nam się może, bo to słowo dla nas jest dwuznaczne. Katedra to jest przede wszystkim krzesło. To jest krzesło, na którym siedzi tam w synagodze przekaziciel tradycji. On jest Mojżesza, to krzesło, bo ten, kto siedzi, można powiedzieć, że w jakimś stopniu następcą tego proroka, następcą tego prawodawcy, że on też nam podaje prawo. Bo to jest ten rabin, który czyta prawo i on nam, tak samo jak Mojżesz, on nam wykłada to prawo, on nam mówi, jak ma być. Dlatego on siedzi na katedrze Mojżesza. Współcześnie, oczywiście też to w kościołach mamy, no jedyne w katedrach, to jedyne krzesło, na którym siada biskup, którego jest ta katedra, czyli biskup diecezjalny, nazywa się katedrą, to miejsce. My też nawet mamy w kościele specjalne święto, jakby krzesła tego, 22 lutego jest obchodzone święto katedry świętego Piotra. I tu nie chodzi o budynek, ten, który znamy, o tą katedrę w Watykanie. To nie jest to. To jest święto tego krzesła, tego tronu, oczywiście nie materialnego krzesła, tylko tej prawdy też naszej wiary, że następcy Piotra są dla nas nauczycielami wiary. Że ci, którzy są następcami Piotra, że oni przekazują cały czas ten depozyt, który apostołowie dostali od Jezusa. Bo na katedrze siedzi nauczyciel i on z tej katedry naucza. Jak biskup może mówić kazanie też ze swojej katedry. Nie musi stać przy ambonie. Może siedzieć na katedrze tak jak papież, jak to znamy, prawda, pewnie dobrze, no, chociażby z Jana Pawła, czy teraz z Benedykta, że papież jest na swojej katedrze i on z tego krzesła naucza. I to samo, to już jest w synagodze. Że ten rabin siedział i on był takim przekazicielem tego, że on jakby trochę uosabiał tego Mojżesza. Tak? Że teraz to jest ktoś, kto nas pouczy. To jest świadek. Mojżesz był świadkiem, dlatego że on widział Boga. Że on go słyszał. Że on dostał od niego tablicę. Więc ten, kto siada na katedrze Mojżesza, dobrze, żeby był świadkiem. Ten, kto siada na katedrze, kto nas poucza, dobrze, żeby sam też najpierw widział i usłyszał. Żeby też był świadkiem. I tutaj to widać na tych rysunkach, to na tym trzecim mamy opisane ten rysunek, mamy opisane te poszczególne tam symbole, że to jest arka. Tak, myślę, że to widać. Wszyscy oni byli zwróceni na tym rysunku, a to widać, bo na krześle siedzi rabin, siedzi ten, kto przekazuje tradycję. Potem jest bima, to zaraz jeszcze o tym będę mówił. Potem jest oczywiście menora, zasłona jeszcze i potem jest arka. I wszyscy są skierowani w stronę Jerozolimy. Wszyscy, którzy patrzą, którzy słuchają i siedzą, są zwróceni w stronę Jerozolimy. O co chodzi? Są zwróceni tak naprawdę w stronę Arki. Arki Przymierza, tego najświętszego sprzętu dla Żydów, czyli skrzyni, w której, tak jak to jest opisane w księdze, znaczy w liście do Hebrajczyków, były przechowywane naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła i tablice przymierza. Tak autor Hebrajczyków opisuje zawartość Arki Przymierza. Jednak ważniejsze od tego, co było w środku Arki, było to, co było na wierzchu Arki. Arka była przykryta takim blatem. To się nazywa w Piśmie Świętym przebłagalnia. I na tym blacie były dwa wyżywione cherubiny, które zakrywały właściwie cały ten blat. I to było najważniejsze miejsce, właściwie ta pusta przestrzeń pomiędzy tymi cherubinami, które są tam oparte, które są, znajdują się na tej przebłagalni, ta pusta przestrzeń jest najważniejsza, bo to jest tron niewidzialnego Boga. Bo tam jest obecność Boga. Nie to, że tam są te tablice, które on dał Mojżeszowi. Tylko tam jest Bóg. Na tym właśnie pustym miejscu. To jest jakby pusty tron. My czekamy, aż on przyjdzie, aż on ten tron zajmie. Ten tron jest okrywany przez cherubiny, bo nikt nie może zobaczyć Boga. I Bóg jest tym, kto zasiada między cherubami. On jest tak określony. I to jest właśnie jakby też potem, jakby ta intuicja potem jest też w tym, jak wygląda arka. Nie chciałbym tutaj nic utracić z tego, co mam tutaj na ten temat, dlatego patrzę, żeby nie zapomnieć. Ta obecność została przez Żydów nazywana Szekina. To jest takie określenie hebrajskie na właśnie na tą obecność Boga, której my nie widzimy, ale tam jest. I my w to wierzymy. W czasie wygnania, czyli już w VI wieku, czyli właściwie już w tej drugiej świątyni, nie w świątyni tylko Salomona była Arka, już nie było jej w świątyni Zorobabela i potem Heroda, bo w czasie wygnania Arka została utracona. Po prostu Żydzi ją stracili i nigdy nie została zrestaurowana. Nigdy już nie została z powrotem zbudowana. Tam zawsze było puste miejsce. Jak Rzymianie wreszcie zdobyli świątynię w 70 roku i któryś z nich chciał już z taką właśnie ciekawością, co też tam jest takiego najświętszego, co tam jest za tą zasłoną. Jak tam wszedł, tam było puste miejsce. Tam nic nie było. Ponieważ Arkę Żydzi utracili w czasie wygnania. Jednak w każdej synagodze znajdowała się Arka, której przechowywano zwój Tory. To była obecność dla nich. To było właśnie ta szekina. Ta obecność Boga jest między nami w Torze, w Piśmie, w Słowie, które Bóg powiedział. Więc to było ważne miejsce. I proszę zobaczyć, że ona jest tak samo na wzór tej Arki w świątyni. Ona była zasłonięta, nie była widziana, a przed nią paliło się 7 świec, była menora. I to potem jeszcze będziemy w dalszych kościołach widzieć, że to było jakby powtórzenie, taka kopia tego, jak to jest tam w świątyni w Jerozolimie. To były takie też, można powiedzieć, naczynia, takie symbole czci. To nie tylko jakby powtórzenie, ale też to było jakby pokazanie, że to jest coś świętego. To oddzielenie znowu, że tam jest już najświętsze, no i też spalą się świece. To ta bima, która tutaj jest na środku, pulpit, to jest to podwyższenie, na które też Pan Jezus wszedł w synagodze w Nazarecie i odczytywał Izajasza. Ono było w centrum, stamtąd były odczytywane fragmenty Tory. Tak się to nazywa Bima. Oczywiście tutaj to jest pokazane na tych rysunkach, że one były różnie sytuowane, różnie to było rozplanowane. Czasem ta katedra była bardzo blisko Bimy, czasem właśnie zupełnie osobno. Na tym rysunku C jeszcze mamy zupełnie inny model, że ta Arka już jest jakby w apsydzie tej synagogi. To krzesło też jest w innym miejscu, ale te elementy zawsze się znajdowały w synagodze właśnie. Katedra Mojżesza, Arka, Bima. Czego się możemy nauczyć z synagogi dla naszej modlitwy? Przede wszystkim myślę o słuchaniu słowa w czasie liturgii. To jest chyba bardzo dosyć trudna umiejętność. Ja przyznam, kiedyś to też na kazaniu powiedziałem publicznie, że ja przestałem mieć problemy z rozproszeniem w czasie mszy, kiedy zostałem księdzem i kiedy jestem celebransem głównym. Jak jestem koncelebransem, to jestem wtedy na równi z ludem Bożym, jeśli chodzi o poziom podatności na rozproszenie. Tak. Że właściwie chyba tylko ten, kto przewodniczy mszy, ma szansę, że będzie na niej całkowicie skupiony i będzie od początku do końca słuchał tego, co się dzieje. To jest taka właśnie, tutaj w synagodze ważne było miejsce słuchania Słowa Bożego, znaczy odczytywania Słowa. No i jest znowu pytania do mnie. Czy ja zwracam uwagę na tego, kto czyta i gdzie ja patrzę, kiedy jest czytane Słowo Boże? Przyznam szczerze, że mi bardzo pomaga to, kiedy ja patrzę na tą osobę, no najczęściej tak od tyłu patrzę, widzę ambonę, że ja patrzę na tą osobę, która czyta. To mi pomaga słuchać. Każde zamykanie oczu, każde gdzieś tam, nie wiem, skulenie głowy, to wszystko mnie rozprasza. Jedynie jak ja widzę człowieka, który czyta, jeżeli widzę tą bimę, mówiąc tak, bo ambona jest jakby, no tak to jest dokładnie jakby powtórzenie bimy teraz. Może nie jest na środku, jakby układ kościoła nam się zmienił, ale jest to samo, że to ma być wysoko, ma być widoczne, ma być dobrze słyszane. Ma być dobrze widziany ten ktoś, kto staje do czytania Słowa Bożego. Więc tutaj myślę, że warto sobie jakby samemu zostawić taką myśl, czy ja rzeczywiście się staram, żeby usłyszeć, żeby się skupić, czy ja rzeczywiście się staram, jakby patrząc na synagogę, zwrócić też, tak? Oni się wszyscy zwracali w stronę Jerozolimy, czy ja się staram zwracać w tą stronę, która jest najważniejsza w Kościele. Bo wybór, tak, Kościoła należy do mnie, to jak Kościół wygląda, nie należy do mnie, ale wybór miejsca w Kościele należy do mnie. Pozycja mojego ciała należy do mnie. Staram się z kimś, kto mówi mi o swoich problemach w rozproszeniu modlitwie, staram się rozróżnić, że jest pewien procent tych czynników, na które nie mam wpływu, na które nie mam absolutnie żadnego wpływu, ale mam duży wpływ, jest też taka grupa, na której mam wpływ. I tutaj mogę coś zrobić, a nie załamywać ręce, że się nie potrafię skupiać na mszy. No i tak samo słowo, tutaj znowu nawiązuje do tej intuicji, że dla nich Tora jest kimś, że Tora jest przechowywana jakby po naszemu w tabernakulum, tak? Że to nie, właśnie dla nich to jest coś najświętszego. Że słowo stało się ciałem. Że słowo nie jest tylko dźwiękiem, nie jest tylko powietrzem, nie jest tylko głoską, ale słowo dla Żydów jest ciałem, jest kimś. No i oczywiście słowo stało się ciałem. To jest to, co za chwilę będziemy świętować. No i teraz, czy ja tak słucham tego słowa i w ogóle jak się modlę, ja sam, Słowem Bożym, czy robię tak, żeby ono się stawało ciałem też w moim ciele? Czy ja, chodzi tutaj o pozycję ciała, chodzi o to, co ja robię z moim ciałem na modlitwie. Czy ja rzeczywiście pomagam też mojemu ciału, żeby ono usłyszało? Nie? To też ten sam ojciec już wspomniany, magister Aleksander nas uczył, że nie ma mowy, żeby ktoś, kto jest zgarbiony, żeby nie zasnął. Bo jeżeli dla moich płuc dostarczam coraz mniej tlenu, dla mojego mózgu też coraz mniej tlenu, mam oddech płytszy, to prędzej czy później zasnę nad książką. Trzeba czytać z pełną piersią, że tak powiem, trzeba czytać wyprostowanym. Prosta sprawa, tak samo trzeba słuchać wyprostowanym, żeby to słowo do mnie dotarło, żebym ja się mógł modlić tym słowem. Więc taka lekcja z synagogi dla jakiegoś takiego uporządkowania jest katedra Mojżesza, z której jest nauczanie, jest Arka z Torą, obecność i kierunek na Arkę w Jerozolimie, jest Bima, podwyższenie po to, by dobrze słyszeć. Przenieśmy się trochę w inne miejsce w świecie, czyli do Syrii. To jest jeden z takich kościołów, które się szczycą, kościół w Antiochii, który się szczyci tym, że jest od apostołów, bo tam Piotr działał, tam Piotr był też ponoć biskupem, zanim dotarł do Rzymu, więc jest to też taki kościół, który ma tą ciągłość, znaczy no, miał jako swojego biskupa apostoła. I są to te kościoły w znaczeniu już budynki, które były w Syrii, to już są samodzielne. Po raz pierwszy samodzielne dla chrześcijan jakby organizowane budynki. Bo tutaj, jeżeli mówiłem o synagodze, oni mogli korzystać z synagog i tam się mogli spotykać, ale już w kościele syryjskim będziemy mieli już do czynienia tylko z chrześcijanami. Wiadomo, że z judeochrześcijanami głównie, czyli z Żydami, o których głównie czytamy, prawda, w Ewangelii i w dziejach apostolskich, bo to wszyscy oni są w większości judeochrześcijanami, czyli Żydami, którzy przyjęli chrzest i wyznali wiarę w Jezusa. Do tej pory kościół w Syrii jakby jest odrębny, dlatego że jest kościołem nestoriańskim. Jest kościołem, który nie, jakby w pewnym momencie się zatrzymał w rozwoju i w rozumieniu tradycji i wiary i zatrzymał się na takim rozumieniu, że w Jezusie Chrystusie są dwie osoby. Nasza wiara jest taka, że jest jedna osoba, która ma dwie natury. A Nestoriusz głosił, że to są dwie osoby, że to jest niemożliwe, żeby ktoś w ogóle łączył w sobie dwie osoby, boską i ludzką. Dlatego Nestorianie bardzo konsekwentnie rozdzielają to w Jezusie, że to są, jest ktoś jako człowiek, jest ktoś jako Bóg. I ten Logos, czyli Bóg, jest tylko jakoś luźno związany z człowiekiem, z Jezusem Nazaretu, że on nie był w nim od początku, że on w pewnym momencie do niego dołączył. Najczęściej to jest interpretowane, że w czasie chrztu do niego dołączył, ale to nie był ktoś od razu i Bóg, i człowiek, tak jak my wierzymy. No i konsekwentnie Maryja nie może być nazywana Matką Boga, bo ona urodziła człowieka. Ona urodziła Jezusa z Nazaretu. Nie urodziła Jezusa, Syna Bożego. No bo to niemożliwe, żeby to był Bóg. To tak tylko chciałem to na marginesie, żeby zrozumieć, to właściwie nie będzie miało żadnego przełożenia na to wnętrze kościoła syryjskiego, ale to jako taką, powiedzmy, rzecz na marginesie, jaki to jest Kościół. Jak wtedy rozumiano, oczywiście nie od początku, nie na samym gdzieś tam pierwszym wieku. To gdzieś jest sprawa trzeciego, czwartego wieku. Kościoły syryjskie, one wykorzystywały bardzo dużo synagog. Także tu nie będzie, myślę, zbyt wielu zaskoczeń i zbyt wielu jakichś takich nowinek, które mogłyby nas zaskoczyć. Ale będzie też dużo ciekawych rzeczy, zapewniam. Bo Bima jest Bimą, bo jest katedra, jest krzesło, na którym już nie siedzi rabin, tylko biskup oczywiście. Jest oczywiście arka cały czas. Jest zasłona przed tą arką. No i pojawia się ołtarz i pojawia się wschód. Proszę zobaczyć, tam użyję teraz takiego sprytnego wskaźnika. O, tutaj jest wschód. Że to już nie jest nakierowanie na Jerozolimę, tylko na coś innego. To są rzeczy nowe w kościele syryjskim. Jeszcze kilka innych też tu wspomnę. Te kościoły nie były w takim razie ukierunkowane na Jerozolimę, tylko były orientowane dosłownie. Czyli orientować, to znaczy zwracać ku wschodowi, tak na marginesie. Czyli one były orientowane w takim kierunku geograficznym. I tutaj chciałbym się na chwilę dłużej zatrzymać przy tym temacie, ponieważ on jest bardzo ważny i też bardzo tak, nie wiem, płodny i w ogóle bardzo treściwy dla naszej modlitwy. Temat ułożenia Kościoła na wschód i w ogóle tej orientacji budynku kościelnego w linii wschód-zachód. Na szczęście nasz jest. Ktoś to mądrze pomyślał, że na szczęście nas jest ułożony, wchodzi się od zachodu, a ołtarz jest na wschód. Co to dla nas znaczy i w ogóle dlaczego taki pomysł, żeby tych kościołów syryjskich już nie budować w stronę Jerozolimy? Bo chrześcijanie nie są związani z tą arką i z tą szekiną, która jest w Jerozolimie. W tej Jerozolimie ziemskiej, w tym mieście. Ale oni czekają na nową Jerozolimę. Oni czekają na jakieś nowe miasto, które zstępuje z nieba. Ujrzałem Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba na ziemię. To jest fragment z Apokalipsy. Ono nie jest zakotwiczone już w ziemi. Ono nie ma tych fundamentów ziemskich. Ono ma inne fundamenty. I oni oczekują, pierwsi chrześcijanie, że jakby to nowa Jerozolima rozpocznie się z was z powtórnym przyjściem Mesjasza. Baranka, świątyni, w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący oraz baranek. To jest fragment z Apokalipsy. Że tam nawet nie ma w tym nowym mieście, nie będzie świątyni, bo świątynią jest On, Jezus Chrystus, baranek. Oni oczekują, tak jak my teraz w Adwencie, przyjścia z wysoka wschodzącego słońca. To jest pieśń Zachariasza. Z Ewangelii Łukasza, ojciec Jana Chrzciciela tak śpiewa, że nawiedzi nas z wysoka wschodzące słońce. No i w ogóle jest taką tradycją od początku w Kościele, że oni się modlili nie tylko liturgicznie, ale też prywatnie, ustawiając się na wschód. Jakby z całą tą treścią, która była właśnie w tym, że tam, stamtąd pochodzi światło, że stamtąd przyjdzie Mesjasz, że tam On jest i my na Niego czekamy, tak jak się czeka na słońce w nocy. Więc bardzo bogata treść tego też ustawienia swojej modlitwy, tego oczekiwania. Modlitwa przecież ma bardzo dużo treści, że ona jest oczekiwaniem, jest stęsknieniem za kimś, jest wołaniem przyjdź. Więc ustawiam się całym też moim ciałem, moją twarzą do wschodu, bo stamtąd ty masz przyjść. Nawet to jest ciekawe, że mimo, że kiedy zaczęto odbudowywać Jerozolimę, kiedy chrześcijaństwo w IV wieku stało się już legalne i nie było prześladowane i cesarz Konstantyn i w jego czasach zaczęto z powrotem odbudowę Jerozolimy, jakby odnaleziono to miejsce, przecież to święto, które mamy we wrześniu, 14 września, ono się wiąże z odnalezieniem krzyża, podwyższenie krzyża. Kiedy nawet zaczęto wracać do tego miejsca, że jakby można by powiedzieć, ej chrześcijanie, przecież tam w Jerozolimie zaczęła się Eucharystia, przecież tam jest Wieczernik, tam wasz Pan umarł, tam zmartwychwstał, zwróćcie się z powrotem do Jerozolimy. Przecież to ma sens, nawet jeżeli tam te miejsca oni znaleźli. To nawet wtedy nie ma śladów po tym, żeby kościoły już po odbudowie Jerozolimy ziemskiej były orientowane na Jerozolimę ziemską, tylko były orientowane na wschód geograficzny. Że jednak to było mocniejsze. To oczekiwanie Pana, niż tylko wracanie z powrotem do tych pamiątek, gdzie się wydarzyło nasze zbawienie, gdzie się wydarzyła Ewangelia. To myślę, że jest bardzo ciekawa rzecz, że mimo tego, że Jerozolima z powrotem istniała, już oni mogli, wiedzieli, gdzie Jezus umarł i wiedzieli, że tam był Wieczernik i tak dalej, że mimo wszystko chodziło o wschód w kierunku geograficznym. Nie chodzi tu wcale o to potem jeszcze wrócę do tego rysunku. Nie chodzi tu o kult słońca, bo jakby też zrozumiano, że tym słońcem jest Jezus Chrystus. Bo ten werset z Psalmu 19, tam słońcu namiot wystawił. I ono, jak oblubieniec, wychodzi ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios. I nic się nie schroni przed jego żarem. No to jest zawsze interpretowane jako opowieść o Chrystusie, który się rodzi. Ten psalm jest śpiewany w Boże Narodzenie. To jest początek no, tego przyjścia, tego słońca, którym jest Jezus Chrystus. Więc to nie są jakieś kulty solarne, tylko chodzi tutaj o symbolikę, bardzo bogatą przecież w treść. Orygenes, wybitny nauczyciel Kościoła, naprawdę i wybitny komentator Pisma, który ma taką dosyć złą sławę. Tu na marginesie powiem, że Orygenes został jakby zrehabilitowany trochę bezsłownie przez to, że został zacytowany, zostały użyte jego fragmenty w Soborze Watykańskim II. Sobór Watykański II, bo Orygenes został potępiony, on został jakby z powrotem przywrócony przez to, że ojcowie Soboru podpierają się jego cytatami, podpierają się jego nauczaniem. To jest w przypisach Orygenes. Ale znalazłem taki jego tekst. Któż nie przyzna od razu, że wschodnia część świata wyraźnie wskazuje na to, że w tym właśnie kierunku, symbolicznie się zwracając, należy się modlić. Jak gdyby dusza miała ujrzeć wschód prawdziwego światła. To jest fragment z De Oratione, czyli o modlitwie. Proszę zobaczyć, że tutaj on to rozumiał, że tu nie chodzi właśnie o to, że ma mnie teraz oświecić blask słońca rano, ja się tak poczuję, że to jest Bóg, że to ciepło słońca, że to jest Bóg. Tylko tu jest ukryty symbol, że moja dusza potrzebuje zobaczyć światło. Że jeżeli, tu znowu wracam do cały czas tej naszej podwójności, naszej cielesności, naszej duchowości, że moja dusza potrzebuje zobaczyć światło, więc ja moje ciało ustawiam w stronę światła. Ja muszę sobie swoim ciałem pomóc mojej duszy, żeby ona też mogła zrozumieć, że tam oczekuje Boga, tam oczekuje tego światła, więc też dusza może oczekiwać przyjścia swojego światła, którym jest Jezus. Wrócę do tego schematu, bo jeszcze o wschodzie mówiąc, o tym ustawieniu na wschód, że przecież to dobrze wiemy z Księgi Rodzaju. Pan Bóg założył ogród Eden na wschodzie. Czyli tam jest raj. Czyli ustawienie się na wschód też wyraża taką tęsknotę za rajem. Takie wzdychanie, że tam było cudownie, gdy nie było jeszcze grzechu u człowieka. To jest takie wyczekiwanie, że będzie też powrót do raju i tam wrócę do Edenu. No i wiadomo, zachód to jest miejsce ciemności, miejsce, gdzie się światło kończy. Zawsze to było miejsce złego ducha. Jeśli ktoś z Państwa był u nas na Wigilii Paschalnej w tym roku, to myśmy to zrobili. Odwróciliśmy się na zachód i wyrzekaliśmy się zła, grzechu i diabła, patrząc na organy, a potem się odwróciliśmy z powrotem, patrzyliśmy na ołtarz, gdy wyznawaliśmy wiarę. W następnym roku też tak będzie, więc zapraszamy. Bardzo mądra intuicja. I tak też było od początku w Kościele, bo to się jest związane z liturgią chrzcielną. Że też znowu ja patrzę na zachód i mówię, nie chcę Ciebie. Wyrzekam się Ciebie. Ja teraz cały czas patrzę na zachód. Państwo patrzą na wschód. I wybieracie właśnie, możecie wybierać Jezusa, możecie patrzeć na słońce. Jeszcze jest jedna treść w tym wschodzie. Pan Jezus tak mówi. Jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli to też jest nasze wołanie, to teraz adwentowe Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, Ty przyjdziesz ze wschodu. Twoja paruzja będzie ze wschodu. Tam czekamy cały czas na to wschodzące słońce. Co tutaj, znowu taka podpowiedź do naszej modlitwy. Co tutaj możemy z tego bogatego bardzo tematu zorientowania budynków, wnętrza kościelnego, że wnętrze, jasne, czy to będzie nasz kościół, czy inny tutaj w Poznaniu też są orientowane, czy nie, ale wnętrze mamy kierować na Chrystusa. Jeżeli tak nie jest, to nie chcę się tam modlić. To ja sobie poszukam innego wnętrza, które mnie nie kieruje na Jezusa. Ono ma mnie całego skierować na Niego, na oczekiwanie Jezusa, też na taką wiarę, że On stamtąd przyjdzie. I ma mnie też odwracać od tego, co jest złe. To ja mam zostawiać za sobą ciemność i zachód. Ja mam patrzeć na wschód. Ja mam patrzeć w kierunku światła. W modlitwie też. I na nim się skupiać. No dobrze, skoro idźmy dalej, co do analizy tego wnętrza, przyznam szczerze, że najbardziej lubię te syryjskie kościoły, to jest tak dużo ciekawych rzeczy. Skoro nie ma już Jerozolimy, nie ma już zwrócenia na Jerozolimę z tą szekiną, z tą obecnością, to w takim razie gdzie szukać Boga? Gdzie wyobrazić sobie Jego obecność? No oczywiście mówimy o kościołach chrześcijańskich, więc ta obecność jest na ołtarzu. Ta obecność jest w znaku chleba i wina, czyli w ciele i krwi Chrystusa. Ten ołtarz, który się zaczyna pojawiać od kościołów syryjskich już, on jest odpowiednikiem tego żydowskiego miejsca świętego, gdzie jest szekina, gdzie jest obecność Boga. Na nim ma być cała jakby uwaga, cała uwaga ma być skupiona właśnie na ołtarzu, no bo tam będzie Bóg, tam jest Jego obecność. Tam się mam skupić na ołtarzu i to jest już ważna taka rzecz. Proszę zapamiętać, że ważniejszy w kościele jest ołtarz niż tabernakulum. To jest najważniejsze miejsce w kościele, a nie miejsce, to jest tylko przechowywanie Najświętszego Sakramentu, a ołtarz jest miejscem, gdzie się staje Najświętszy Sakrament, więc to jednak już jest różnica duża. To na marginesie. Tak samo ten ołtarz, proszę zobaczyć, on też w kościele syryjskim, tak samo jak arka, tak samo ołtarz jest zasłonięty. No, prawosławni mają łatwiej do zrozumienia tego, bo mają ikonostas, mają zasłonę przed ołtarzem. My tego już nie mamy w ogóle, mamy wszystko odsłonięte, wszystko gołe, ale to też jest zasłanianie, bo to jest święte. Bo to jest inne. Bo to jest zupełnie z innego świata. Bo to jest coś nadzwyczajnego. Czy można się modlić, patrząc na ołtarz? Myślę, że to jest trudna sprawa, bo dla nas bardzo ikoniczny, że tak powiem, jest krzyż, oczywiście. Dla nas bardzo ikoniczne, oczywiście jest Najświętszy Sakrament i się zwracamy, tak, w adoracji do Najświętszego Sakramentu. Bardziej dla nas łatwiej jakby wyobraża Boga, Jego obraz, czy jakaś ikona, ale ołtarz, jakiś zwykły stół, udany, nieudany, czasem brzydki, czasem subtelny, ładny, mam się modlić patrząc w stronę ołtarza? No to jest wyzwanie. Ale myślę, że warto spróbować posłuchać też tego, co tutaj mówi wprowadzenie do mszału. Z powrotem muszę iść do innych tekstów. To jest tekst współczesny, taki bardzo szczegółowy komentarz do tego, jak odprawiać mszę. W ogóle polecam, jeśli ktoś jest tym zainteresowany. Tam jest wszystko dokładnie opisane, co i jak powinno być w kościele. Ołtarz, na którym pod sakramentalnymi znakami obecnia się ofiara krzyża, jest także stołem pańskim. Ołtarz jest także ośrodkiem dziękczynienia, które się spełnia przez sprawowanie Eucharystii. I w następnym punkcie w każdym kościele powinien być ołtarz stały, jasno i trwale wskazujący na Jezusa Chrystusa, który jest żywym kamieniem. Aż cztery ważne takie treści ołtarzu. Przede wszystkim ofiara krzyża, to jest miejsce ofiary. To jest, jeżeli właśnie, to przed chwilą mówiłem, że odbudowano Jerozolimę, nie chcieli patrzeć na tą nową Jerozolimę, bo oni mieli ołtarz, na którym za każdym razem, gdy sprawujemy Eucharystię, ten krzyż się uobecnia. My tak mocno wspominamy, że aż się on staje w tym momencie między nami. Także to jest miejsce ofiary, gdzie Jezus umarł. Na tym miejscu Jezus umiera. Potem jest to stół pański. Bardzo lubię to określenie, ponieważ stół pański, no to jest oczywiście wieczernik, ten, przy którym Jezus siedział. Tak na marginesie, bo to też tutaj oczywiście czytałem o tym i nie wiedziałem za bardzo, gdzie to wrzucić, to więc powiem teraz. Przy jakim stole siedzieli uczniowie? Najczęściej znamy takie wyobrażenie, że oczywiście tak, że to jest namalowane, więc tutaj siedzi Pan Jezus, tutaj siedzi, nie wiem, sześciu, tutaj siedzi sześciu, albo w ogóle wszyscy siedzą jak u Da Vinci, że wszyscy siedzą tutaj. To jest, śmiem powiedzieć, absolutna nieprawda. To była litera... o, mogę narysować? Takie obrazki, są takie ikony, takie wyobrażenia ostatniej wieczerzy. I wtedy stało zupełnie się tam zapomniane, że tutaj siedzi Pan Jezus, a tutaj siedzą apostołowie. Więc proszę zobaczyć, jeżeli siedzimy tutaj na powierzchni, że to jest Pan Jezus, to tutaj Judas siedział tutaj. To jest zupełnie na marginesie. To jest taka ambicja, że Judas był bardzo bliski apostołowi Jezusa. Czytamy dużo niego. Obiegli się gdzieś tutaj, bo by nie sięgali razem po chleb. A my sięgali razem po chleb, więc jest bardzo bliski. Ale najwyżej siedział na nim, bo było warto odkryć Jezusa. I to musi być w taki sposób. I tutaj siedział najważniejszy. To, że stoły potem zaczęto To jest stół pański, ołtarz. No ale Jezus siedział przy wieczerniku, ale nie tylko siedział przy wieczerniku. Przy stole. Siedział też przy stole z celnikami, z grzesznikami w ich domach. Siedział w domu Łazarza, Marty i Marii, bo tam była uczta dla niego wyprawiona. Więc ten każdy stół, przy którym Jezus siedział z ludźmi, czy to właśnie byli najgorsi łajdacy, czy to byli jego bliscy przyjaciele, tak, ale też to właśnie ołtarz, ten, przy którym jest odprawiona Eucharystia, też jest pamiątką tego każdego stołu, przy którym Jezus siadał, bo to jest stół pański. I też tak samo kolejne określenie, ośrodek dziękczynienia. Dziękczynienie, jak komuś dziękuję, ono musi mieć swój wyraz. Jeżeli ja sobie powiem, że Ci dziękuję, ale w żaden sposób Ci tego nie powiem, albo Ci tego nie pokażę, nie zaznaczę, nie dam prezentu, to ja sobie mogę dziękować w mojej głowie, ale do Ciebie to nie dociera. Dziękczynienie musi mieć jakiś wyraz, ono się musi jakoś uwidocznić. I jeżeli mówimy, że Eucharystia jest dziękczynieniem, to właśnie ołtarz jest takim ośrodkiem tego dziękczynienia, jest takim miejscem, jest takim wyrazem naszego dziękczynienia, bo tutaj składamy ofiarę Bogu. Przecież Eucharystia jest ofiarą dziękczynną, składaną Bogu z Jezusa Chrystusa. To tak naprawdę zamotałem. Pan Jezus się składa w ofierze. A my tylko w tym bierzemy udział tak naprawdę. No, ale jest to ofiara dziękczynienia. Jeszcze jedno, to w tym następnym punkcie, że to jest wskazanie na Jezusa Chrystusa, który jest żywym kamieniem. Dlatego też ten kamień, o którym już mówiłem, jako naturalny materiał musi być, bo to jest ten symbol, że Jezus jest żywym kamieniem. No i też to, że ksiądz całuje ołtarz, bo to jest Jezus, bo to jest, on wskazuje na Jezusa Chrystusa. Więc proszę zobaczyć, i też ołtarz jest właśnie okadzany, ołtarz jest dekorowany, ołtarz jest oświetlany, bo to jest najważniejsze miejsce w kościele. Bo to jest najwyraźniejsze po kapłanie, bo on jest kapłan, jak odprawia, to jest uosobieniem Jezusa Chrystusa. Miejsce, no, gdzie mogę patrzeć na Pana Jezusa, więc bardzo zachęcam do takiej prywatnej próby, takiego popatrzenia, czy ja się potrafię też pomodlić w takim kościele, w którym właśnie widzę, patrzę na ołtarz. I widzę właśnie w nim Jezusa Chrystusa, miejsce ofiary, stół, przy którym Jezus siadał z celnikami, grzesznikami do jedzenia, to, co oni mu dawali. Proszę spróbować, czy tak się da pomodlić. Ciekawą rzeczą kolejną, wracając do kościoła syryjskiego, jest przechowywanie w arce. Oczywiście arka tu była, proszę zobaczyć, ona cały czas jest też zasłonięta. Przechowywano w niej ewangeliarz. Czyli już jakby tą Torę, która dla nas teraz jest jakby tak najważniejsza, czyli Ewangelia, opowieść o Jezusie Chrystusie, słowo Jezusa. Tutaj takie jedno tylko wytłumaczenie pewnego gestu, który się w liturgii dzieje, mianowicie tego, że ewangeliarz jest wnoszony wysoko w czasie uroczystych liturgii. Dlaczego? Dlatego, że w czasie prześladowań cesarza, szczególnie za Dioklecjana, czyli koniec III wieku, oczywiście to, co jest schowane, to najbardziej jest podejrzane. Tak? I to musi być najważniejsze. Więc żeby uniknąć zbezczeszczenia Ewangelii i tego, że ktoś mógł ją po prostu ukraść i spalić, bo prześladowano chrześcijan, więc nie przechowywano jej w ogóle w tym pomieszczeniu, które było kościołem, tylko w czasie, gdy zaczynała się liturgia, uroczyście wnoszono ten ewangeliarz. Czyli to, że my go teraz wnosimy, to jest też trochę pamiątka prześladowań. Że musiano, że tak powiem, uciekać z nim, musiano się z nim chować i dopiero gdy się ludzie gromadzili na liturgię, to wtedy go wnoszono. Jakby, że to jest obecność. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnego tabernakulum w tym kościele. To jest właśnie, jakby on wraca do arki. Ta Ewangelia wtedy jest tam przechowywana tylko w czasie, bo to po prostu dla bezpieczeństwa. Miejsce biskupa i tego, kto jest celebransem, jest między ludźmi. To krzesło jest bardzo, powiedzmy, głęboko, można być w tym kościele. Ono jest. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego krzesła, które jest gdzieś tam zawsze wyniesione, tak mocno wyartykułowane. Nie, ono jest między ludźmi. On siedzi pewnie na jakimś tam może bardziej uroczystym, zresztą tylko on siedzi, także tutaj właśnie nie było żadnej różnicy. Nikt inny wtedy nie siadał. Ale zobaczcie, on razem z nimi, razem ze wszystkimi patrzy na wschód, patrzy na arkę, patrzy na ołtarz. Jakby ksiądz jest razem z ludźmi. tutaj, mówiąc tak już najprościej jak się da, że tutaj właśnie pytanie o to, kto tą Eucharystię sprawuje. Tutaj to jeszcze wróci, jak będziemy mówić o Rzymie. Kto sprawuje mszę? Czy ksiądz sprawuje ją dla nas? Czy ksiądz sprawuje ją z nami? Teraz w takim układzie, zresztą tak jak teraz siedzę przed Państwem, można właśnie mówię coś dla Państwa, tak? To jest oczywiste. Ale w takim samym układzie byśmy zaczęli odprawianie mszy prawdopodobnie. Gdyby to był ołtarz, czy to była kaplica, zresztą tu kiedyś na początku, zanim je wybudowała kościoła, to tutaj były msze, wiadomo. W tym miejscu właśnie. No pytanie, czy ja odprawiam dla siebie i wy w tym uczestniczycie i tylko widzicie, co ja robię? Czy robimy to razem? Także w Syrii tutaj jest ta intuicja, że my to wszystko robimy razem. Że ten biskup podchodzi do ołtarza i potem jakby na czas Eucharystii oni się wszyscy zbliżają do ołtarza, ale on jest pierwszym z nich. On nie jest tyłem do ludzi. On jest pierwszym z nich. On jest w imieniu ich wszystkich. On tą ofiarę składa. Wszyscy tu mają jakąś rolę do spełnienia. Tutaj nie ma jeszcze tak za bardzo hierarchii, bardziej jest taka struktura organiczna, a nie hierarchiczna, że my wszyscy jesteśmy w jedności, że my jesteśmy wszyscy ze sobą jakoś połączeni, jesteśmy we wspólnocie. Jeszcze jedno, tutaj jest przegroda w tym kościele. Co ona odgradzała? Kogo właściwie ona odgradzała? Chodziło tutaj o rozróżnienie między kobietami i mężczyznami. Na Śląsku, tam skąd pochodzę, to jest jeszcze bardzo silne, nie wiem jak tutaj w Wielkopolsce, że dwa rzędy właśnie są. W kościele na Śląsku byłoby tak, że tutaj siedzieliby tylko mężczyźni i czasami kobiety w małżeństwie, a tutaj nigdy nie usiądzie mężczyzna po tej stronie. Tak to działa, że tutaj nigdy. Tu jest dla mężczyzn, ewentualnie dla par, a tu są tylko kobiety. Taki podział jest bardzo wyraźny. I wciąż to siedzi. Myślę, że są jeszcze takie miejsca w Polsce, gdzie to jest absolutnie przestrzegane, że małżeństwa są rozdzielane. Dobrze, wróćmy do... Bo widzę, dopiero teraz widzę, ile jeszcze Państwu chcę powiedzieć, a jak czas szybko płynie. O co tu chodziło z tymi kobietami? Warto to gdzieś tylko napomknąć, że... To oddzielenie oczywiście jest jakoś tam w spadku przejęte po synagodze, gdzie kobiety nie modliły się razem z mężczyznami, ale to nie jest tak, że kobiety były wyłączone z tego kultu w synagodze, bo one miały swoją rolę do odegrania w domu. W domu, gdzie one miały, tylko one mogły przygotować specjalne posiłki rytualne na Paschę i też oczywiście tylko kobiety rozświetlały szabat już w piątek wieczorem, tylko one mogły zapalać świece w domu. I to była ich rola, więc to nie jest tak, że kobiety nie miały w ogóle żadnej roli do spełnienia w kulcie tym starotestamentalnym. Tutaj zobaczcie, że to, że ta bima jest to krzesło i ta arka jest w środku i te pulpity są w środku, to znaczy, że kobiety i mężczyźni, mimo że są rozdzieleni, mimo że są dwa wejścia do takiego kościoła, to jednak mają równe prawa. Tutaj parytet jest zachowany, że jakby wszystko się dzieje, oni potem wspólnie podchodzili do ołtarza, tak, ale jakby to miejsce słuchania słowa, ten czas słuchania słowa był w odosobnieniu, był osobno. To jest doskonały moment na krótką przerwę. Może teraz zróbmy troszkę krótszą, 5 minut, dobrze? Żebym mógł dalej mówić, bo ja niestety mam ograniczone możliwości gardłowe. I zapraszam o 18 z powrotem.